Dobry Boże, pobłogosław to słowo dzisiejsze, ten wieczór, Panie, moi braci i siostry, Panie. Niech Twoje słowo przemawia do naszych serc, niech przemienia nasze życie. W imieniu Jezusa. Amen. Słuchajcie, patrzcie, tutaj napisałem Wam dzisiejszy rozkład jazdy, że tak powiem. Tak jak powiedzieliśmy tydzień temu, nie idziemy dalej w czytaniu listu do Kolosan, ale zatrzymaliśmy się na tym fragmencie w pierwszym rozdziale między wersetami 9 do 14, tak? Dlaczego? Dlatego, że chciałem tam zatrzymać się na kilku punktach, które jak gdyby chciałem rozszerzyć. Być może z 20-30% tego, co będę mówił dzisiaj, powtórzę z ostatniego tygodnia, ale to tylko dlatego, żeby jakby to lepiej utrwalić. Pewne punkty jak gdyby uznałem za bardzo istotne i chciałbym je jeszcze raz podkreślić i troszeczkę więcej o tym powiedzieć. Zobaczcie, jakie to są punkty tutaj. Mamy to wypisane. A więc po pierwsze, nie przestajemy się za Was modlić. Troszeczkę powiemy sobie modlitwie to, co jest napisane w wersecie 9, tak? Następnie na dwa podpunkty rozbiłem taki drugi punkt, który się nazywa postępowanie w sposób godny Pana. To, co jest zapisane w wierszu 10, gdzie to postępowanie w sposób godny Pana Paweł opisuje jako wydawanie owoców w każdym dobrym uczynku, po pierwsze, tak? I po drugie, wzrastanie w poznawaniu Pana. Trzeci punkt, który chciałem właśnie też podkreślić z tego fragmentu, to jest utwierdzenie wszelką mocą według potęgi chwały Jego, to, co jest zapisane w wierszu 11. I z radością dziękując Ojcu w wierszu 12, chociaż w naszym przekładzie jest to tak troszeczkę koniec wiersza 11 i 12, prawda? Więc te rzeczy chciałbym szczególnie jakoś podkreślić, chciałbym, żebyśmy na chwilę się zatrzymali jakby i troszeczkę z takim spokojem, z taką refleksją, nie tylko się dowiedzieli, co tam jest napisane, bo tam pamiętacie, że w zeszłym tygodniu po prostu tam czytaliśmy werset po wersecie ten fragment, tak? A dzisiaj się zatrzymamy po prostu na kilku takich istotnych, wydaje mi się, bardzo istotnych kwestiach. Więc po pierwsze, Paweł pisze w wersecie 9, nie przestajemy się za was modlić, tak? A więc chciałbym, żebyśmy przez chwilę skupili się na modlitwie. Po pierwsze, nie przestajemy. Nie umiem sobie tego uświadomić w moim życiu, słuchajcie. Mam z tym bardzo duży problem. Potrzebuję waszej modlitwy. Regularna modlitwa. To jest coś, z czym ja osobiście mam problem. I kiedy ostatnio przeczytałem w jedną noc biografię George'a Millera, męża modlitwy wielkiego, wiecie, niesamowicie moje serce zapałało taką, mam nadzieję, świętą zazdrością, jak ten człowiek się modlił. Nie? Nie umiem się modlić. Wiecie, modlitwa to jest bardzo trudna rzecz dla mnie. Niby się modlę, wiecie, ale nie umiem znaleźć satysfakcji w modlitwie. I wiecie, myślę, gdzieś tak wyczuwam to, nie? Że regularna modlitwa jest czymś, co jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Nie mogę tego powiedzieć ze swojego doświadczenia, bo moje modlitwy są bardzo nieregularne. Ale wyczuwam to, co Paweł tu pisze, kiedy czytałem to kilkanaście już razy, nie przestajemy się do was modlić. Jak oni to robili? Czy oni to w grafiku jakimś mieli zapisane, czy to mieli jakąś szczególny czas modlitwy, nie? Ja myślę, że my też jako, nie wiem, może powinniśmy podkreślić to jeszcze bardziej jako grupa, jako grupa, która zasługuje właśnie tą regularność modlitwy. Nie umiem na ten temat dużo powiedzieć, ze względu na to, że tak jak mówię, ja osobiście mam z tym problem, nie? I chciałbym, żebyście się o to modlili, chciałbym, żebyście się osobiście za mnie modlili. Potrzebuje regularnej modlitwy, nie? Aby nie przestawać się za co modlić. Wiecie, dzisiejszy świat, jeszcze to powiem, dzisiejszy świat jak gdyby nam podpowiada taki sposób patrzenia na rzeczy, że jak poczujesz, to rób, nie? Jak tak przyjdzie to do ciebie, tak? To rób. Tymczasem modlitwa, nie? Wydaje mi się, jak czytamy to i czytamy w Biblii i czytamy w relacjach wielkich Bożych mężów, tego obłoku światów, jak mówimy, prawda? Oni regularnie się modlili. Nie? To jest bardzo ważna rzecz. Następnie, modlitwa za innych, słuchajcie. Czyli modlitwa wstawiennicza, tak jak się wstawiamy. I tutaj troszeczkę już powiedzieliśmy o tym, że ta modlitwa wstawiennicza u nas jest z reguły tak okazjonalna. Prawda, to się troszeczkę z tą regularnością łączy. Okazjonalna, na czym to polega? Że Bożenka pisze SMS, bo jej mąż ma operację, tak? Rozumiecie? I my mamy takie jak gdyby myślenie, może ja nie chciałbym na was tego zwrócić, ale ja mam takie myślenie, że właściwie modlitwa wstawiennicza pojawia się wtedy, kiedy coś się źle dzieje. Tak? Ale zobaczcie, że Paweł tutaj, jak no, na pewno już czytaliście ten fragment wiele razy, prawda? Nie modli się za Kolosan, bo się tam u nich źle dzieje, tylko on nie przestaje się za nich modlić, bo się u nich dobrze dzieje. Prawda? I to jest gdzieś się łączy z tą regularnością, prawda? Nie tylko wtedy, oczywiście wtedy też, tak? Nie tylko wtedy, kiedy coś jest nie tak, ale zawsze. A być może coś, co Louis wiedział, a my może nie wiemy tego, nie? Wiecie, co on napisał kiedyś u pewnej swojej siostry, przyjaciółki, jakiejś wierzącej osoby? Louis pisze tak do Penelope Lawson. Napisał coś takiego. Posłuchajcie, to ciekawe brzmi. Teraz szczególnie potrzebuję twoich modlitw. Teraz szczególnie potrzebuję twoich modlitw, bo właśnie idę, tak jak pielgrzym Baniana, to chodzi o książkę Wędrówka Pielgrzyma, tak? Tak jak pielgrzym Baniana przez równinę zwaną spokojem. Wszystko układa się bardzo dobrze. Wszystko układa się bardzo dobrze, ale pisze, teraz szczególnie potrzebuję twoich modlitw. Ja chyba wiem, o co mu chodzi. Czujność człowieka, ta duchowa czujność, prawda? Łatwo na równinie zwanej spokojem usunie, prawda? I wtedy być może szczególnie potrzebuje modlitwy. Łatwo jest, wiecie, tak zasnąć takim błogim spokojem, wszystko jest okej, nie? Wszystko gra. Następnie, zobaczcie, Paweł modli się tutaj w tym 9 wersecie o duchowy wzrost, o poznanie woli Bożej, tak? Abyście doszli, czy tam inaczej, abyście zostali napełnieni, tak? Abyście zostali napełnieni poznaniem woli Jego. Modli się o duchowy wzrost, to czego Kościół, to czego my potrzebujemy, można powiedzieć, najbardziej. Poznania Boga i Jego woli. Amen? Poznania Boga i Jego woli. Ja widzę, nawet pośród was, wiecie, jak mówimy o tym, jaki jest Bóg i kiedy to dociera do serc, to zmienia życie. Właśnie to, jaki jest Bóg, tak? My nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to jest możliwe, że Bóg jest taki, ale przez objawienie, przez Pismo, przez Ducha Świętego możemy poznawać, jaki jest Bóg. I, uwaga, jaka jest Jego wola. Czyli zobaczcie, Paweł się modli, abyście zostali napełnieni poznaniem Jego woli. Ale jak? Tak, żeby to poznanie Jego i Jego woli miało wpływ właśnie na wasze życie. Tak? Bo zobaczcie, on mówi, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana. Czyli tu chodzi o to, że poznaję wolę Boga, poznaję wolę Bożą, aby to miało konkretny wpływ na moje życie. Abym żył inaczej. Abym inaczej postępował. Byśmy nie stali w miejscu, modli się tu Paweł, tak? Ale abyśmy wzrastali. Abyśmy nie stali w miejscu, ale abyśmy wzrastali w poznaniu i w posłuszeństwie temu, który nas wyrwał z ciemności, jak później tam pisze Paweł. Regularna modlitwa skupiona na rozwiązaniu w Bogu. Wiecie, często nasze modlitwy są skupione na problemie. Zgadzacie się z tym? Nie? Że więcej tam jest na naszych ustach problemu, tym samym chyba w sercu, bo Pan Jezus powiedział, z obfitości serca mówią usta, prawda? Więcej problemu jest na naszych ustach niż Boga, który na ten problem jest rozwiązaniem. Modlitwa, chodzi o modlitwę, która jest regularna, powiedzieliśmy, tak? Skupiona na Bożym rozwiązaniu, nie czekająca, aż się pojawią problemy, tak? Ale jak gdyby stała, trwała i z pragnieniem duchowego wzrostu, z pragnieniem poznania i praktycznej przemiany życia. O taką modlitwę by chodziło. Zobaczcie, tutaj jak Paweł mówi, on się modli o Kolosan, niebo się źle dzieje, ale mówi jeszcze więcej. Jeszcze więcej, abyście poznali. Jeszcze więcej. Ja mam pytanie do was. Czy chcecie jeszcze więcej poznać Boga? Jeszcze więcej poznać Jego wolę? Tak, aby to wpływało konkretnie, praktycznie na wasze życie. Nie tylko tak, że chcemy się dowiedzieć, tak? Kiedyś, pamiętacie, mieliśmy takie nauczanie, że Bóg nie zaspokaja ciekawości ciekawskich, tak? Że kiedy objawiasz komuś czyjąś swoją wolę, to po to, aby ona została wykonana. Aby ona zmieniała nasze życie. Dobrze. Przejdźmy do tego drugiego punktu, z 10 wersetu, który się nazywa postępowanie w sposób godny Pana, tak? I tutaj jest to rozbite na dwa podpunkty. Najpierw wydawanie owocu w każdym dobrym uczynku. Wydawanie owocu w każdym dobrym uczynku. Więc tak, postępowanie w sposób godny Pana to po pierwsze dobre uczynki. To jest trochę trudne dla wszystkich, którzy są wychowani w łasce, nie? Ale my już to z Jakubem się zmierzyliśmy, to Jakub wszystko dobrze wyjaśnia. Zacznijmy od tego. Owoc drzewa, po owocu drzewa, o tak, nie? Poznajemy, co to jest za drzewo. Zgadza się? Można gatunek rozpoznać, można, a przede wszystkim można rozpoznać, czy to jest dobre drzewo, czy to jest złe drzewo, czy ono jest chore może, czy, prawda? W każdym razie owoc drzewa pokazuje nam, jakie to jest drzewo. I tutaj musimy to powiedzieć tak. Owoc naszych uczynków ukazuje nam, kim naprawdę jesteśmy. Zgadza się? Bo możemy twierdzić o sobie różne rzeczy, tak? Może nam się wydawać, my możemy po prostu mieć takie wyobrażanie siebie samych, tak? Ale istnieje coś, co jest taką obiektywną miarą naszej wiary i przemiany naszego życia. Mianowicie nasze uczynki. Dlatego Paweł mówi tutaj, modlę się, abyście wydawali owoc we wszelkim dobrym uczynku. O to się modlę dla was. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, a czyni nieprawość. Pamiętacie, jak Jezus mówi w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza? Nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, a czyni nieprawość. Mówi, Panie, a czyni nieprawość. Jaki jest koniec tych ludzi? Wiemy, z 7 rozdziału Ewangelii Mateusza, tak? Odejdźcie ode mnie, precz, tak jest. Przypomnimy sobie też 2 rozdział Jakuba, który czytaliśmy, pamiętacie? Gdzie tam mówi, nic nie pomoże, że masz wiarę, a nie masz uczynków. Coś ci pomoże, że masz wiarę, a nie masz uczynków. Wiara bez uczynków jest martwa. A więc co byśmy mogli powiedzieć? Zobaczcie. Zbadaj to, inaczej, zbadaj nie to, co mówisz, ale zbadaj to, co robisz. Prawda? Jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, o taki przykład można podać. Jeżeli ktoś twierdzi, kocham moją żonę. Pięknie. Dobrze to powiedziałeś, bracie, nie? Ale jeżeli chcesz zobaczyć, czy naprawdę ją kochasz, tak? To teraz nie badaj tego, co mówisz, ani nawet, uwaga, tego, co czujesz, ale zbadaj to, co robisz. Zbadaj to, co robisz. Łaska Boża przez Ewangelię, chcę to głośno powiedzieć, łaska Boża przez Ewangelię zmienia życie. Jeżeli tej zmiany życia nie ma, tak, to musimy się zastanawiać, czy to rzeczywiście jest wiara. Jeżeli nie ma tych, nie pojawiają się te dobre uczynki, które wynikają z wiary, tak, musimy się zacząć zastanawiać, co to jest za wiara. Być może ktoś naciąga.
Przepraszamy.
Słuchajcie, szybko się nagrywa. Słuchajcie, być może, jeszcze raz, zacznijmy od tego miejsca, jak Renia z Jankiem weszli. Łaska Boża przez Ewangelię zmienia życie, tak? I gdybyśmy powiedzieli sobie tak, że w moim życiu brak zmiany, brak zmiany w postępowaniu, brak zmiany w tym, co robię, tak? To co sobie muszę powiedzieć? Na czym się muszę zastanowić? Czy to rzeczywiście jest wiara? Co to jest za wiara? I zobaczcie, może jest tak, ja o tym już z kimś rozmawiałem. Przyzwyczajeni dzisiaj przez telewizję do różnego rodzaju informacji, z którymi i tak nic nie możemy zrobić. Wiecie, ostatnio pokazują rozruchy w Egipcie. Siedzę sobie w fotelu i co ja z tymi rozruchami mogę zrobić? Co ja pojadę do Egiptu, coś tam zacznę zmieniać? Nie? Listy będę pisał do Hosni'ego Mubaraka, żeby ustąpił. Właściwie zawsze reagujemy tak samo. Oglądamy informacje w telewizji, informacje, z którymi nic nie możemy zrobić, ani nic nie musimy nawet zrobić, prawda? Przychodzą do nas informacje, z którymi nic nie musimy zrobić. Przychodzą do nas informacje, z którymi nic nie możemy zrobić. Ale uwaga, czy ta mentalność nie przerzuca się na nasze słuchanie Bożego Słowa czasami? Idziemy w niedzielę do kościoła, otrzymujemy jakieś informacje, z którymi, przynajmniej tak się nam wydaje, bo tak jesteśmy przyzwyczajeni przez telewizję, nic nie musimy zrobić i nic nie możemy zrobić. Prawda? Wiele razy przychodzi słowo, Ale to są informacje, tak jak w telewizorze. Nic nie musimy z nimi zrobić, nic nie możemy z nimi zrobić. Jest informacja, poszliśmy do domu. Tak jak w telewizji. Prawda? Ale łaska Boża, jeszcze raz wracam do tego, przez Ewangelię absolutnie zmienia życie. Informacja, która dociera do ucha, a nawet do umysłu, tak? Ona nie przemieni twojego życia. Może uznasz, że nie warto się tym zajmować. Ale łaska Boża, kiedy dociera do serca człowieka, zmienia życie. To jest prawdziwa wiara. Zobaczcie, znowu jeszcze raz, znowu chcę to przypomnieć. Paweł modli się o Kolosan, tak? O co? Aby jeszcze więcej poznali tylko? Nie. Najpierw się modli o to, aby ten sposób, aby zaczęli postępować w sposób godny Pana i ma się to objawiać w wydawaniu owocu w każdym dobrym uczynku. Czy uczynki są ważne? Paweł, o to jest ważna rzecz, słuchajcie, patrzcie, Paweł dziękuje za Kolosan. Nie za to, że usłyszeli Ewangelię od Epafrasa, ale za co? Za to dziękuję, co Ewangelia w ich życiu zrobiła. Zgadza się? Chwała Bogu, że Epafras opowiedział Ewangelię w Kolosach. Chwała Bogu? Ale nie za to Paweł dziękuje. Paweł dziękuje za to, zobaczcie, tutaj jest czwarty werset. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej. Trzeci werset, dziękujemy Bogu, tak? Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie do wszystkich świętych. Zgadza się? Zobaczcie. Dziękujemy za to, co łaska Boża przez Ewangelię zrobiła w waszym życiu. Byliście poganami, bez Boga, bez nadziei. Żyliście w swoich gusłach, w swoich przesądach. A dzisiaj poznaliście i macie wiarę w Chrystusie Jezusie i miłość do wszystkich świętych i to sprawiła łaska Boża. Prawda? Można powiedzieć, dziękujemy Bogu, że usłyszeliście Ewangelię. Nie. Dziękujemy Bogu za to, co Ewangelia zrobiła w waszym życiu. Jest różnica? Można usłyszeć Ewangelię i ona może po prostu zwyczajnie nic nie zrobić w życiu człowieka. Znaczy ona zawsze zrobi. Kwestia tego, gdzie ona dociera, prawda? I teraz zobaczcie. To jest prawdziwy test wiary. Wiary czynnej, czyli działającej w miłości. Wiara w Chrystusie, to co czytaliśmy przed chwilą, czwarty werset, i miłość do wszystkich świętych. Zgadza się? Czyli jest to wiara, która rodzi konkretny owoc. Nie tylko wierzę, ale wynikają z tego konkretne rzeczy. Konkretne uczynki. Dlaczego? List do Efezjan 2:10, na pewno znacie ten werset. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tak? To jest, słuchajcie, to jest nowe stworzenie. Nowe stworzenie zostało stworzone, człowiek został stworzony, nowe stworzenie, człowiek został stworzony na nowo. Po co? Aby być nowym? Tu jest napisane. Stworzeni zostaliśmy do dobrych uczynków w Chrystusie Jezusie, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Zgadza się? Dalej. Uczynki nie prowadzą nas do nowego życia. To nie uczynki sprawiają w nas nowe życie. Czyń dobrze, a będziesz żył nowym życiem. Prawda? Nie. Jest akurat dokładnie odwrotnie. Uczynki z nowego życia wynikają. Nie są warunkiem nowego życia, ale są owocem nowego życia. Zgadza się? Wszystkie uczynki, które miałyby być warunkiem, to wiecie, co Paweł o nich mówi, prawda? Wiecie, co Izajasz o nich mówi, nie? Wasze wszystkie najlepsze uczynki są przede mną jak szata splugawiona, nie? Z uczynków nie będzie zbawiony żaden człowiek, jak mówi Paweł. Kalwin, pamiętacie to, co powiedział? Sama wiara zbawia. Ale nie wiara, która jest sama. Czyli pewien, pamiętacie, przypominam nasze studium listu Jakuba. Sama wiara zbawia, bo tylko wiara jest potrzebna do zbawienia, tak? Której udziela Bóg. Ale jest to pewien rodzaj wiary. Wiara, której towarzyszą uczynki. Bo wiara bez uczynków jest martwa. Co głosił Paweł? Zobaczcie, Paweł, musimy sobie przypomnieć, kim był Paweł. Z uczynków zakonu nikt nie będzie zbawiony. Kto chce polegać na uczynkach i tak dalej, i tak dalej. Uczynki są złe, mówi Paweł. A słuchajcie, co on głosił. Mówi tak. Lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, a potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i uwaga, i spełniali uczynki godne upamiętania. Paweł, sam Paweł to mówi, słuchajcie, który zawsze przeciwko uczynkom był, tak? Ale Paweł dobrze to rozumiał, tak? Wszystkie uczynki, które miały być, by być warunkiem nowego życia, warunkiem przybliżenia się do Boga, warunkiem przypodobania się Bogu, są niczym. Ale są uczynki, które wynikają, jak to Paweł mówi, z upamiętania. Wynikają z nowego życia. A to jest coś innego, prawda? Czego oznaką jest to, że owoc wydaje zły owoc? Że drzewo wydaje zły owoc. Jak myślicie? Czego to jest oznaka? Drzewo wydaje zły owoc.
Drzewo jest złe.
Drzewo jest złe. To Pan Jezus mówi to wprost, nie? Drzewo dobre wydaje dobry owoc, a drzewo złe wydaje zły owoc, prawda? A więc jeżeli wydajemy złe owoce, no to musimy pomyśleć, co to za drzewo, tak? Co to za drzewo jest? Zadam wam inne jeszcze pytanie. Czy ktoś, kogo życie nie ulega zmianie, mówi, twierdzi, że jest wierzący, tak? Ale jego życie nie ulega zmianie, może być pewny swojego zbawienia? Jeżeli byśmy powiedzieli, że tak, tak, to pytanie jest takie, na jakiej podstawie wtedy? Jeżeli przyszła do ciebie Ewangelia i nie zmieniła twojego życia, to na jakiej podstawie możesz być pewny, że to zbawienie w ogóle do ciebie dotarło? Rozumiecie? Nie? A więc to jest test prawdziwej wiary. To, co mówi Jakub. Wiara, która nie rodzi owoców, która nie ma uczynków, jest martwa. I my, nam się łatwo to myli, słuchajcie, nie? Mówimy, a uczynki są nieważne. Nieprawda. Nieprawda. Tylko, że jak to ktoś kiedyś powiedział, że nie wolno stawiać konia za wozem, tak? Bo się nigdzie nie dojedzie. Nie? Wszystko musi być po kolei. Uczynki wynikają z wiary, są jej owocem, wydawanie owoców w każdym dobrym uczynku, tak? A nie są jej warunkiem. Przez uczynki nie zbliżysz się do Boga. Zbliżył się Bóg do ciebie, wtedy pojawiają się uczynki. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Inaczej mówi Jan w swoim liście, kiedy mówi o przynoszeniu owocu jako posłuszeństwie przykazaniom Bożym. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. A przykazania Jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, dlaczego one nie są uciążliwe? Jak Jan wyjaśnia. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza, tak? To, co się narodziło z Boga, to jest wypełnione wiarą, która nie jest z nas, ale również z Boga, tak? I to zwycięża świat. To zwycięża również całą uciążliwość Bożych przykazań. Dlatego Jego przykazania nie są uciążliwe. I zobaczcie, drzewo, wracając do tego obrazu drzewa, które rodzi owoce, jakkolwiek nie byłoby piękne, jeżeli nie wydaje owocu, ciągle jest tylko drzewem, które nie wydaje owocu, tak? Jakkolwiek by pięknie nie wyglądało. Tylko drzewo zasadzone przez Pana, przez Boga, może wydawać dobre owoce. Zgadzacie się z tym? Jak ostatnio czytaliśmy na Coffee House, tak? Jak mówiliśmy, że każda roślina, której nie zasadził ojciec, wykorzeniona zostanie. Tak? Każda roślina, której nie zasadził ojciec, wykorzeniona zostanie. I tutaj tak samo mamy. Tylko drzewo zasadzone przez Boga może wydać dobry owoc. Bo każde inne drzewo, skąd by miało ten dobry owoc wziąć, tak? Musiałoby wziąć je z siebie samego, a wtedy zaprzeczylibyśmy całemu Bożemu nauczaniu na temat Bożej łaski. Dobrze, przejdźmy teraz do punktu B. Wzrastanie w poznaniu Pana, a więc drugim takim sposobem życia godnym Pana jest wzrastanie w poznaniu. Ja myślę, że to jest dość duży problem. Nie wiem, jak wy myślicie, ale ja myślę, że to jest dość duży problem w tym wzrastaniu. Często my, chrześcijanie, jak gdyby stoimy w takim punkcie, my już wszystko wiemy, co jest nam potrzebne do zbawienia, co tam jeszcze więcej się mamy poznawać. Efektem takiej postawy jest ignorancja. I życie, uwaga, oparte na kilku chrześcijańskich sloganach, które tak naprawdę nawet nie są sprawdzone. My wiele razy mówiliśmy o tym, jak ludzie po prostu przyjmują pewne rzeczy, tak? A pamiętacie, rozmawialiśmy o tym często, jak mówili, no dobrze, a gdzie to jest napisane? I ludzie nie potrafią tego powiedzieć, gdzie to jest napisane. A więc nie wyczytali tego w swojej Biblii, tak? Nawet nie usłyszeli tego dziś skazania i wiedzą, o czym mówią, ale powtarzają pewne rzeczy, których nawet nie przemyśleli. I niestety to jest dość tragiczny stan, słuchajcie, kiedy zatrzymujemy się we wzroście w poznaniu Boga, tak? I po prostu mówimy, my już wiemy. Dokładnie to samo się przydarzyło faryzeuszom. Oni nie rozpoznali tego, który do nich przyszedł, o którym całe pismo było, ich pismo było, prawda? Dlaczego? Bo oni już wiedzieli. Niestety taką postawę możemy mieć też, tak? Musimy być czujni w tym. Żebyśmy nie uznali, że my już wiemy. Ale Paweł modli się o Kolosan, aby ciągle wzrastali w poznawaniu Pana. Ciągle wzrastali w poznawaniu Pana. Bóg ma upodobanie w tych rzeczach, tak? Jest to życie w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, tak? Wydawanie owoców uczynków i ciągłe Jego poznawanie. Nasze dobre uczynki i wzrost poznawania. Zmiana postępowania w naszym życiu i wzrost poznawania Boga. Te dwie rzeczy są takie istotne. Kalwin powiedział kiedyś tak, wiara nie polega na ignorancji, ale na poznaniu. Prawda? Bo często jest o wierze, świat tak mówi, nie? No wiara jest potrzebna wtedy, jak nic nie wiesz i musisz zrobić krok w ciemność. Zobaczcie, wiara chrześcijańska nie jest krokiem w ciemność. Wiara chrześcijańska opiera się na poznaniu. My wierzymy, bo poznaliśmy, zgadza się? Nie wierzymy, bo nie wiemy, tylko wierzymy, bo poznaliśmy. O wierze często się mówi tak, a nie wiem, no to wierzę. Nie. Wiara chrześcijańska jest inna. Ona mówi, wiem i wierzę. Rozumiecie? Nie? Wiara chrześcijańska opiera się na poznaniu Boga. Wierzę, bo poznałem. Na tyle wierzę, na ile poznałem. Nie inaczej. Poznanie prowadzi do wzrostu wiary. A to z kolei prowadzi do życia według Bożego upodobania. Poznanie strzeże nas od fałszywych doktryn, od fałszywych nauk. Jeżeli brak jest poznania, to co się dzieje? Ludzie są, jak to jest napisane, unoszeni lada wiatrem nauki. Cokolwiek nie przyjdzie, to wszystko jest dobre. I ludzie siedzą czasami w ławkach i ktoś mówi wyraźnie, fałszywie, nie według Bożego Słowa. I ludzie tego nie widzą, nie słyszą. Wiele razy byłem tego świadkiem. Nie słyszą po prostu. To poznanie strzeże nas od fałszywych nauk, od fałszywych doktryn. Jest taka zasada w ekonomii, słuchajcie, że człowiek bogaty będzie się stawał coraz bogatszy. Prawda? No bo on ma co inwestować, nie? Po prostu ma pewne te predyspozycje, jako że stał się bogaty. Zobaczcie, ta zasada o wiele bardziej sprawdza się w duchowej sferze. Człowiek, który poznał, o wiele łatwiej pozna więcej. Zgadza się? A ten, który poznał więcej, jeszcze pozna więcej. To tak samo jest z grzechem, słuchajcie. Grzech prowadzi coraz głębiej w grzech. A poznanie prowadzi coraz głębiej w poznanie. Dokładnie dzieje się tak samo. Ciekawą rzecz powiedział Jezus w Ewangelii Łukasza. Jest powiedziane tam tak. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, czyli Ty jesteś naszym Panem, Ty tu rządzisz, Ty jesteś szefem, Ty jesteś tym, który rozkazuje, tak? Do Ciebie tu należy rząd. A mówicie do mnie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię. Może tak jest w moim życiu, słuchajcie. Mówię do Jezusa, Panie, w modlitwach, Panie. A brakuje mi poznania tego, czego? O co się modli Paweł. Abyście poznali, byście zostali napełnieni poznaniem Jego woli. Jeżeli On jest Panem, to ja muszę znać wolę swojego Pana, zgadza się? Dlatego Paweł mówi, poznawajcie Boga, poznawajcie wolę Jego, poznawajcie, poznawajcie, czytajcie codziennie Biblię swoją, macie ją, tak otwierajcie ją, czytajcie i zobaczcie, jaka jest wola waszego Pana, jeżeli nazywacie Go Panem. Ci, co naprawdę usłyszeli Ewangelię, mówię o prawdziwym usłyszeniu Ewangelii, prawda? Bo tak jak kiedyś mówiliśmy, jak mówimy czasami do 100-osobowego zgromadzenia, to może dwóch usłyszy, może jeden, tak? Ale ci, którzy naprawdę usłyszeli Ewangelię, oni są myśli Chrystusowej. Tak? Oni mają odnowiony umysł. I po czym to widać, po czym Paweł rozpoznał, że Kolosanie rzeczywiście usłyszeli Ewangelię, którą głosił im Epafras? Po czym? Po miłości. Po zmianie ich życia. Tak? Po tym, że ich życie wyglądało wcześniej tak, a teraz wygląda zupełnie inaczej. Człowiek, który nie poznał Boga, wydany jest na pastwę swoich zmysłów. W liście do Rzymian Paweł to mówi, pamiętacie? Wydał ich na pastwę swoich zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. I dokładnie, człowiek, który nie zna Boga, jest wydany na pastwę swoich zmysłów, wydany jest na pastwę tego, co mu się wydaje, wydany jest na pastwę tego, co mówi świat, wydany jest na pastwę tego, co gdzieś tam usłyszał, tak? I co? I czyni to, co nie przystoi, bo nie zna woli Bożej. Czyni to, co nie przystoi. Gdzie tak jest, albo tak powinno być, nie wiem, jak chcecie, to weźcie to sobie. Kościół to taki poligon szkoleniowy. W dwóch rzeczach, w świetle tego, o czym tu mówimy, w rozróżnianiu właściwych biblijnych doktryn. Amen. Po pierwsze, w Kościele powinny być rozróżniane właściwe biblijne doktryny, nauki. Zgadza się? Czyli innymi słowy chodzi tutaj o coś, co Paweł nazywa w listach do Tymoteusza zdrową nauką. To jest pierwsza rzecz. Po drugie jednak, Kościół jest takim poligonem szkoleniowym w rozróżnianiu moralnego postępowania. Zgadzacie się z tym? Nie? Że tu nie chodzi tylko o to, abyśmy rozpoznawali, która nauka jest biblijna, a która nie, tak? Ale też chodzi o to, aby z tego naszego poznania biblijnych nauk, zdrowych nauk, wynikało nasze postępowanie według Bożej woli. A więc Kościół z jednej strony rozróżnia naukę, tak? Ale z drugiej strony jest też poligonem do rozróżniania postępowania ludzi. Prawda? To jest bardzo istotna rzecz. Często Biblia czytana bez to, co tutaj jest napisane, duchowej mądrości i zrozumienia, tak? Często Biblia czytana bez duchowej mądrości, bez duchowego zrozumienia, ciągle pozostaje bez wpływu na nasze życie. Może tak być, słuchajcie, czy to jest możliwe, powiedzcie mi, że człowiek może czytać w Biblii całe życie i to może nie mieć wpływu na jego życie. Prawda? Może tak być. Kiedy nie dociera słowo tam, gdzie powinno dotrzeć, do serca człowieka. Pozostaje to bez wpływu na nasze myślenie, pozostaje bez wpływu na nasze postępowanie, pozostaje bez wpływu na nasze życie. Dlatego Paweł, zobaczcie, się modli. Modlę się, abyście zostali całkowicie napełnieni poznaniem woli Bożej, ale w jaki sposób? Tak? W jaki sposób? Abyście postępowali w sposób godny Pana. I aby to postępowanie w sposób godny Pana było widoczne w wydawaniu owoców w każdym dobrym uczynku i we wzrastaniu w poznaniu Pana. Tak jak jest napisane w 10 wersecie. Przejdźmy do tego trzeciego punktu, który jest. To jest fragment 11 wersetu. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego. Zacznijmy tak. Samo poznanie nie uzdania nas do posłuszeństwa Bogu. Zgadzacie się z tym? Jeżeli tylko poznamy, to jeszcze nie uzdania nas do posłuszeństwa Bogu. Potrzebujemy jeszcze czego? Mocy, aby to, co poznaliśmy, wykonać. Zgadza się? Jedną rzeczą jest poznać wolę Bożą? Aha, wiem, co jest wolą Bożą, tak? Ale drugą rzeczą jest jeszcze moc do tego, aby wykonać to, co Bóg mówi. Samo poznanie jeszcze nas nie uznania do tego. Potęga chwały Bożej została najpełniej objawiona w zmartwychwstaniu Jego Syna, Jezusa Chrystusa. List do Rzymian, 6 rozdział. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, jak przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Zobaczcie, ta potęga chwały, która uzdania nas do nowego życia, najpełniej objawiła się w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To w Jego zmartwychwstaniu, patrząc na Jego zmartwychwstanie, możemy mieć nadzieję, tak? Że nie tylko poznamy wolę Bożą, ale Bóg udzielił nam mocy do tego, tej samej mocy, która działała przy zmartwychwstaniu Chrystusa. Według potęgi swojej chwały udzielił nam mocy do tego, abyśmy żyli zgodnie z Bożą wolą. Nie tylko, żebyśmy poznali wolę Bożą, ale abyśmy żyli zgodnie z Bożą wolą. Ta sama moc, która działała przy zmartwychwstaniu Jezusa, działa w nas. List do Rzymian 8 rozdział. Jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, czy duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w tobie? Jeżeli mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa z martwych wzbudził, uwaga, ożywi wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak? A więc już nie jesteś skazany tylko na to, co chce twoje śmiertelne ciało. Nie tylko to, co ciało, tak? Ale Duch Święty mieszka w tobie. I po pierwsze, pozwala ci poznać wolę Bożą. Po drugie, uznania cię do wykonania tej woli. Amen. To jest właśnie to utwierdzenie wszelką mocą według potęgi chwały Jego. Chrześcijaństwo, ta moc działa w nas. Słuchajcie, chrześcijaństwo to nie jest religia zrób to sam. Tak jak niestety wielu ją widzi. Nie? Zrób to, to nie jest zrób to sam. Masz tutaj, wiecie, ja kiedyś widziałem taki, taki zestaw. Nie? Karnik można było zrobić. Nie? I to w kastoranie to jest. To zrób to sam. Nie? Wszystkie części, wszystkie, ten nawet każdy gwoździk, nie? I tylko po prostu się to kupuje, bierzesz tam, składasz do kupy. Zrób to sam, nie? Czasami my widzimy tak chrześcijaństwo, że Bóg dostarczył wszystko w częściach, a teraz ty siadasz i musisz tam dobrze przeczytać, pomodlić się, żeby ten karnik zbić, nie? Nie. Religia, chrześcijaństwo to nie jest religia, zrób to sam. Uwaga, moc Boża działa dla nas, po pierwsze, w nas, po drugie, i przez nas. Po trzecie. Zgadza się? Moc Boża działała dla mojego brata wtedy, kiedy łaska Boża przyszła do jego serca. Przemieniła jego umysł, przemieniła jego życie. Amen? Działa w nim nadal przez cały czas, tak? I działa przez niego, kiedy słowo Ewangelii dociera do innych. Tak? Rozumiecie? I to jest bardzo istotne. Znaczy, tylko w jego mocy możemy być, jak tutaj się kończy 11 werset. Ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. Czyli zobaczcie, tylko w mocy Bożej możemy utwierdzeni tą mocą, tak? Możemy być prawdziwie wytrwali. Pamiętacie to słowo? Wytrwali wobec różnych niesprzyjających okoliczności i cierpliwi wobec ludzi, którzy tej cierpliwości od nas wymagają. Prawda? Tylko w Duchu Świętym, tylko utwierdzeni Jego mocą możemy okazywać prawdziwą wytrwałość wobec okoliczności i prawdziwą cierpliwość wobec ludzi. Znalazłem nową myśl Augustyna. Cieszycie się? Ja się cieszę. Na czym polega ta wytrwałość i cierpliwość? Zobaczcie, Augustyn powiedział tak. Polega to na tym, że wolimy cierpieć z powodu zła, niż czynić je, aby z powodu zła nie cierpieć. Rozumiecie? Jasno? Bo przetłumaczyłem to. To nie wiem, czy dobrze przetłumaczyłem. Wolimy cierpieć z powodu zła, niż je czynić, aby z jego powodu nie cierpieć. Rozumiecie? Nie? Więc to jest ta wytrwałość i to jest ta cierpliwość, którą możemy mieć tylko dotknięci mocą Bożą. Dobrze. Przechodzimy do ostatniego punktu. Czwarty punkt, który zapisałem tam w 12 wersecie. Z radością dziękuję Ojcu. To jest taki ostatni punkt, który chciałem tutaj jeszcze raz podnieść. radością dziękując Ojcu. Zacznijmy od tego, co powiedział Chesterton, to jest taki angielski pisarz, który napisał tak o wdzięczności. Bardzo piękna myśl o wdzięczności, posłuchajcie. Jeśli chodzi o życie, to rzeczą najistotniejszą jest to, czy traktujesz to, co masz, jak coś, co ci się należy, czy też jesteś za to wdzięczny. Prawda? Jeżeli chodzi o życie, to jest najistotniejsza rzecz. Czy to, co masz, to jest po prostu coś, co ci się należy? Czy to, co masz, za to jesteś wdzięczny? Myślę, że to jest piękna myśl o wdzięczności. Jak traktujemy to, co mamy? Jak traktujemy to, co jest nazywane, to przynajmniej nasze? Dziękuję ci. Dostałem to od ciebie. Normalnie. Przecież to mi się należy. Prawda? Paweł wiele razy mówi tak. Bogu dziękujcie. Prawda? Mówi? Bądźcie wdzięczni. Mówi bardzo, kilka razy co najmniej. Zobaczcie, że to jest nakaz. A więc nie chodzi o uczucie wdzięczności. Tak? Bo nie można nakazać uczucia. Nie chodzi tutaj mu o uczucie wdzięczności, ale chodzi mu o coś, co podlega dyscyplinie. A wszystkie te rzeczy, które podlegają dyscyplinie, wymagają naszych wyborów i decyzji. Zgadza się? Rozumiecie? Bóg nas dyscyplinuje, ucząc nas wybierać dobre rzeczy. Nawet Pan Jezus w ten sposób się wychował. W liście do Hebrajczyków możemy, przez to, co by cierpiał, nauczył się wybierać to, co dobre. Prawda? Bo Bóg poddaje swoje dzieci dyscyplinie. I zobaczcie, kiedy jest nakaz jakiś, tak? To znaczy, że stajemy się od razu, jak przychodzi nakaz Boży jakiś tam, jakikolwiek, to stajemy się uczniami. Chwała Bogu, że Bóg w nas to uczniostwo sprawia. Prawda? Bo sami siebie byśmy nie dali rady. Ale podlega to dyscyplinie. I zobaczcie, kiedy Paweł mówi, bądźcie wdzięczni, dziękujcie Bogu, to mówi, ja nie mówię wam o uczuciu, kiedy je poczujecie, to tak powiem, dziękujcie Bogu, jak poczujecie, jak będziecie tak wdzięczni, to podziękujcie. Nie. Mówi, to znowu jest to samo, co z modlitwą to regularną, tak? Dziękujcie Bogu, bo jest za co. Poznawajcie to, czego Bóg dokonał w waszym życiu i dziękujcie. Niech to będzie dla was coś, co jest częścią waszego uczniostwa. Niech to będzie dla was coś, co jest regularne w waszym życiu. Niech to będzie dla was coś, co wynika z tego, że poznaliście, czego Bóg dokonał dla was w waszym życiu. Dlaczego, zobaczcie, możemy sobie zadać takie pytanie, dlaczego tak łatwo znajduję powody do narzekania? Skąd we mnie tyle niezaspokojenia? Ciągle mi czegoś brakuje, ciągle tam mi coś mi jest nie tak, nie? Dlaczego jest tak mało we mnie wdzięczności? Możemy sobie zadać te pytania? Wiecie, to przez grzech przyszło do serca człowieka niezaspokojenie. Prawda? Ciągły brak, ciągłe poszukiwanie. Ta pustka, o której mówi Augustyn, nie? Że tam jest takie puste miejsce, które Bóg może tylko zapełnić. I wiecie, specy od reklamy. Nie czytają może Augustyna, a może czytają. Ale oni świetnie wiedzą o tej pustce. Oni ją świetnie wykorzystują. Mówią, oto ten nowy Peugeot. On właśnie jest tym zaspokojeniem, którego szukasz. To właśnie to. Jak jego będziesz miał, to on zmieni twoje życie. Nie? Ten odkurzacz, właśnie to jest to, co zaspokoi to, coś tam, co ci brakuje. Prawda?
Spełnią
się twoje marzenia. Spełni. To jest właśnie to spełnienie, na które czekasz. Tylko zadzwoń. I już. To jest blisko. I znowu zobaczcie, mówimy tutaj o braku poznania Boga. Ale jakim poznaniu? Tak jak mówi tutaj Paweł. W duchowej mądrości i zrozumieniu. Kiedy brak jest tego poznania w duchowej mądrości i zrozumienia poznania Boga w duchowej mądrości i duchowym zrozumieniu, prowadzi to do pustego życia. Do życia, które ciągle musimy jakoś zapewniać, jakoś zaspokajać. Nie mamy poznania tego, który jest pełnią, który jest Bogiem, który jest tym, który jest naszą satysfakcją prawdziwą, bo w Nim zostaliśmy stworzeni. Prawda? I przez Niego zostaliśmy stworzeni. Więc życie człowieka jest wtedy puste i próbuje je jakoś tam zapełnić. Jakoś tam próbuje, wiecie, tą pustkę, ona ciągle się tak ciągle brakuje. Czy jest Bogu za co dziękować? Czy możemy być wdzięczni? Nie? Chociażby weźmy te dwa przykłady, które są zapisane po liście do Kolosa. Uzdolnił nas do dziedzictwa świętych w światłości. To On to zrobił. Sami byśmy się z siebie nie nadawali. Prawda? To jest pierwsza rzecz. Odkupił nas z niewoli grzechu. Odpuścił nam nasze grzechy. Zgadza się? Z ciemności przeniósł nas do światłości. Z niewoli przeniósł nas do wolności. Słuchajcie, jakbyśmy tylko te dwie rzeczy mieli ciągle przed oczyma, niczego innego byśmy nie robili, tylko byśmy dziękowali Bogu z radością. Prawda? Gdybyśmy tylko to mieli przed oczyma. Kiedy patrzymy na te dary, na to, czym Bóg nas łaskawie obdarzył w Chrystusie, tak? Nie będziemy już wtedy mieli czasu na ciągłe rozstrzyganie naszych braków, tak? Że brakuje nam pieniędzy, że brakuje nam dóbr jakichś tam, prawda? Że brakuje nam czasu dla siebie, że brakuje nam życzliwości innych, bo to też jest często przygniata nasze serce, że brakuje nam chwały od innych, prawda? Kiedy widzimy to, czym Bóg nas obdarzył. Światłość zamiast ciemności. Wolność zamiast niewoli. Kiedy to mamy przed oczyma, wszystkie te braki stają się niczym. Ludzie ci nie oddają chwały, a powinni przecież, nie? Bogu się należy chwała. Może brak ci życzliwości ludzi, ale jest Bóg, który miłuje cię i który syna swego nie oszczędził, aby darować ci życie. Zgadza się? Patrzcie, jakie to są absolutnie nieporównywalne wartości, a jak nam się mylą. Jego światłość wszystko oświeca. Nawet to, co powiedzieliśmy, z ciemności do światłości, prawda? Jego światłość wszystko oświeca. Nawet najciemniejsze zakątki, zakamarki naszego życia. Jakieś troski, które nosimy, ciężary, które znosimy, nasze braki tego czy tam, tego czy owego. Jego wolność przeniósł nas z niewoli do wolności. Sprawia, że nawet pośród najtrudniejszych okoliczności, najtrudniejszych, pozostajemy wolni. Tak? Tak jak być może tutaj mi się przypomina taki fragment Pawła, z życzeniu Pawła, jak z Selasem się dostali do więzienia. Pamiętacie, co zaczęli robić? Śpiewać. Śpiewali tak, że się więzienie się rozwaliło. Przeszło trzęsienie ziemi, rozwaliło i więzienie. Pamiętacie? Nie? W Filipii to było. I Bóg chce nas uczyć tych rzeczy, stawiać nas przed oczyma. Zobaczcie, o co się tak naprawdę Paweł modli. Posłuchajmy jeszcze raz. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, 9 werset czytam, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. Z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który was wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Zobaczcie, dokładnie o to Paweł się modli. Miejcie przed oczyma to, co zrobił Bóg, tak? A wszystkie inne rzeczy to jest nic. Nie? To zblednie. Zbledną twoje troski, zbledną twoje braki, zbledną twoje ciężary, wszystkie twoje jakieś tam rozdarcia, tak? Bo Bóg dokonał cudownych rzeczy, rzeczy, które są wieczne. Modlę się, mówi Paweł, abyście poznali to. Epafras przyszedł i opowiedział wam Ewangelię i widzę, że ona dotarła do was z mocą, bo zmieniła wasze życie. Bo wpłynęła na to, co robicie, wpłynęła na to, jak myślicie i na poznanie Boga. A ja modlę się, aby to dalej trwało, tak? Aby ciągle przed waszymi oczami było to, co zrobił Bóg. Przeniósł was z ciemności do światłości. Przeniósł was z niewoli do wolności. Macie mu za co dziękować? Dziękujcie. I niech was utrwala się ta postawa dziękczynienia, tak? Uczcie się tego, jesteście uczniami tutaj, tak? Uczcie się tego, podlegacie tu dyscyplinie. Bóg chce was tego uczyć. Stawia przed oczyma to, czego dokonał, abyście mu mogli dziękować, 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 dziękować z radością. Amen.